To jest jeden ze 100 portretów namalowanych z myślą o tegorocznym jubileuszu stulecia odzyskania niepodległości. Nie jestem z zawodu malarzem, jestem śpiewakiem. Ten poczet malarski to taki owoc mojej pasji po prostu.
Gdy ruszył na wojenkę, miał 17 lat, a serce gorejące, a lica miał jak kwiat.
Legiony powstały na bazie kompanii kadrowej, którą stworzył Józef Piłsudski.
Mówi historyk Jarosław Burkhardt.
Na potrzeby akcji dywersyjnej, której celem było wywołanie powstania w Królestwie Polskim w czasie, kiedy do Królestwa miały zbliżać się siły austriackie. Pomysłodawcą była Polska Instytucja Polityczna, tak ją możemy nazwać, Naczelny Komitet Narodowy, który upoważnił Józefa Piłsudskiego do stworzenia z ludzi, którzy tworzyli paramilitarne organizacje, takie jak Towarzystwo Gimnastyczne Strzelec, wstępowania do organizacji wojskowej, która miała być wykorzystana na okoliczność wybuchu wojny przeciwko armii rosyjskiej stacjonującej w Królestwie Polskim. Zamysł wywołania powstania, jak wiemy, się nie udał. W końcu sierpnia, po rozwiązaniu kompanii, zostaje wyrażona zgoda na utworzenie Legionów Polskich.
Lecz śmiał się śmierci w oczy, a z trudów wszystkich kpił. Parł naprzód jak huragan i bił, i bił, i bił.
Malarstwo jest moją taką pasją od dziecka w zasadzie. Malowałem już w podstawówce obrazy olejne. Jakieś takie pierwsze wystawy miałem, potem studiowałem trochę architekturę w Białymstoku. Nie skończyłem tych studiów, bo dostałem się w międzyczasie na Akademię Muzyczną w Warszawie na śpiew. I tak zaniechałem też to malarstwo na wiele lat. I dopiero moja żona mnie namówiła do tego, żeby wrócić do malowania w ten sposób, że zapragnęła, żebym namalował takie monidło ślubne. Jak już zwiozłem te wszystkie moje akcesoria malarskie i namalowałem to monidło, to tak znowu gdzieś tam ta potrzeba malowania się we mnie obudziła i powrotem do tego malarstwa to był taki cykl obrazów z dachami Paryża. Któregoś razu, niespełna 2 lata temu, wpadłem na taki pomysł, trochę szalony mi się wydawał, żeby stworzyć taki poczet malarski. Tak nawet mnie samemu trochę się wydawało mało wiarygodne, że ten pomysł zrealizuję, bo mam różne takie słomiane zapały. Trafiłem do takiego wydawnictwa w Częstochowie Świętego Filipa Apostoła i tam prezes tego wydawnictwa, pochwaliłem mu się, miałem kilka pierwszych już prac. Jak zobaczył, to od razu mówi, to ja ci to wydam w formie albumu. Tylko muszę je mieć do końca 2017 roku, co wtedy to zostało mi tam niespełna rok chyba na większość tych prac.
Można powiedzieć, że tą lukę wypełnił, która w tej chwili, nawet w internecie mówi się, że już wszystko jest. Okazuje się, że trzeba się mocno, mocno naszukać.
Mówi kierownik galerii ad hoc Piotr Szałkowski.
Sam autor miał możliwość sięgnięcia po różnego rodzaju historyczne zdjęcia, które się znajdowały w Muzeum Wojska Polskiego, czy u znajomych, czy u rodzin znajomych, którzy mieli właśnie swojego przodka legionistę. I dzięki temu ten spektrum tych wszystkich legionistów jest naprawdę ogromne.
Ja szukałem dosyć długo jakiegoś takiego środka wyrazu, żeby dotrzeć szczególnie do młodych ludzi z tymi obrazami. Tak myślałem najpierw nad taką konwencją, nawet w stronę komiksową, żeby pójść. Jednak po jakichś tam próbach wydało mi się to tak trochę zbyt mało poważne na ten poczet akurat legionistów i na ten jubileusz, więc doszedłem do wniosku, że jeżeli one będą wystarczająco nasycone kolorami, te obrazy, to już to będzie skłaniało widzów do takiego przyjrzenia się tym obrazom, nie? Bo bardzo piękne są te stare zdjęcia. Dużo jest takich portretowych, świetnie zrobionych zdjęć, jednak one są wszystkie czarno-białe i dzisiaj też w większości wypłowiałe, więc raczej nie skłaniają do tego, żeby im się jakoś tam szczególnie przyglądać. Natomiast pomyślałem, że jak się zrobi taki poczet obrazów, które będą właśnie pełne barw i tak realistycznie odzwierciedlą i twarze, charaktery i też te wszystkie szczegóły mundurowania, to wtedy spotka się to z zainteresowaniem. Ja pamiętam z mojego dzieciństwa, że jak czymkolwiek się interesowałem i były jakieś publikacje, gdzie były na przykład fotografie, no powiedzmy zwierząt, nie? I były też obrazy, to zawsze przykuwały bardziej uwagę te książki, gdzie były ręcznie malowane czy rysowane. Reżim to jest tutaj takie chyba trafne słowo, naprawdę klucz. bo faktycznie jak miałem jakiś wolny dzień, to jak siadałem rano, tam powiedzmy o 8 do rano do malowania, to kończyłem o 8 wieczorem albo później, tylko z przerwami na kawę i jakiś tam szybki posiłek. I w zasadzie każdy wolny dzień. Naprawdę tak ten ubiegły rok troszeczkę tak mi się kojarzy tylko z tym malowaniem, bo ja nie miałem ani wakacji, ani jakichś takich innych rozrywek, bo w zasadzie każdą wolną chwilę spędzałem na malowaniu. To jest moja perełka. Przede wszystkim wyjątkowa jest postać Wienia Wydługoszowskiego. Był zwany pierwszym ułanem II Rzeczypospolitej. Postać niezwykle barwna, gruntownie wykształcony. Studia medyczne skończył, tak? Skończył studia medyczne, ale jego taką wielką pasją była poezja. I to przed wybuchem I wojny światowej w Lwowie. To Cyganeria Lwowska, później Cyganeria paryska. Jak się czyta niektóre życiorysy, to w zasadzie dzisiaj można by parę osób obdzielić takimi życiorysami.
Świsnęła mała kulka i grób wyryła mu. Bohaterowi łoże posłanie wieczne lwu.
Sytuacja legionów, później brygad, zmienia się po wydaniu przez cesarza austriackiego Franciszka Józefa oraz Wilhelma II słynnego dokumentu pod nazwą Aktu Dwóch Cesarzy 5 listopada 1916 roku. W obliczu tego dokumentu tworzenia takiej politycznej przybudówki, czyli tymczasowej Rady Stanu, zostaje zmieniona nazwa Polskiej Siły Zbrojnej na Polnische Wehrmacht, czyli na polskie oddziały wojskowe, które teraz miały już pod komendą pruską służyć państwom centralnym. I tu dochodzi do problemu. Część żołnierzy pierwszej i trzeciej brygady odmawia złożenia przysięgi, część żołnierzy drugiej składa tą przysięgę. Dowódcy pierwszej i trzeciej brygady, czyli Piłsudski oraz Szeptycki, są internowani, natomiast Józef Haller z żołnierzami drugiej brygady rusza na front i prowadzi działania wojenne aż do haniebnego dla naszej polskiej sprawy pokoju brzeskiego, kiedy to władze pruskie wyrzekły się kwestii polskiej. Nie pozostaje nic innego generałowi Hallerowi, jak przejść front, rozwiązać drugą brygadę i z resztką oddziałów udaje mu się uciec, czy wręcz dotrzeć do Murmańska, gdzie na francuskim statku opuszcza Rosję i udaje się do Francji, aby objąć dowództwo nad tak zwaną Błękitną Armią.
W moim przypadku ja uwolniłem te swoje pragnienie niepodległościowe właśnie w takiej formie, że wykonuję mnóstwo różnych rzeczy związanych z takimi przedmiotami, które są powielane, żeby, można powiedzieć, powiem może nieładnie, zalać wszystkich chętnych tymi różnymi gadżetami, możliwością dotknięcia właśnie tej historii współcześnie, bo sięgając po różnego typu emblematy, no to one są już najczęściej w muzeum, jakichś muzeach, w muzeum na przykład Wojska Polskiego, czy w Muzeum Historii, w wielu różnych takich miejscach są pozamykane i mało jest możliwości dotykania przedmiotów takich związanych bezpośrednio z historią, czy choćby nawet z patriotyzmem. I wydaje mi się, że miałem też taki niedosyt tego. To jest zrobione w taki sposób, że ręcznie od razu bezpośrednio rzeźbię w gipsowym elemencie, a potem robię z tego odlew, czyli matrycę z gipsu, a dopiero potem odlew z żywicy i ta żywica już potem idzie do odlewnika, w odlewnik sobie w mułku formierskim, czyli w takim piaseczku odciska i potem wielokrotnie jest to odlewane, więc to jest wszystko od początku do końca ręcznie pisane, wszystko ręcznie robione, a potem tylko jest to odciskane u odlewnika i robione z brązu lub ewentualnie z mosiądzu i patynowane, tak jak tutaj w tym przypadku.
W tej najbardziej znanej pieśni legionowej w Marszu Pierwszej Brygady słychać taki żal, że społeczeństwo nie zrozumiało tego zrywu tych młodych ludzi. Tam są te takie gorzkie słowa, nie chcemy dziś od was uznania, ni waszych skarg, ni waszych łez. Świadczy to o tym, że zresztą tak jest, są zapisy, że jak wkraczało to wojsko tam do Kielc, to zamykano tam okiennice, że ludzie trochę się bali wtedy, że to nie przyniesie oczekiwanego efektu, tylko skończy się tak jak powstanie. Natomiast wydaje mi się, że teraz z perspektywy czasu widać, że to naprawdę były najbardziej przewidujące umysły.